wymyśliłam ciebie. Twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej, jak tylko ty potrafisz. I podaj rękę spłoszoną szczęściem nagłym. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Bierzemy razem, spłoną wieczór w horyzoncie gwiazdą, ta gwiazda świeci znów nad jedną z naszych dróg. W oczy patrz najłagodniej, jak tylko ty potrafisz, i podaj rękę spłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom.
Sześćdziesiąt lat temu, 29 maja 1861 roku, zmarł w Paryżu Joachim Lelewel. Nazwisko nie jest obce pokoleniu dojrzałych Polaków, ale jako że pamięć bywa ulotna, przypomnę tę wielce zasłużoną dla Polski postać, którą dr Wojciech Stanisławski przypomniał niedawno w portalu Muzeum Historii Polski. Tytuł jego artykułu: za tym bibliofilem szli na barykady. Czytamy tam: niesłychanie odkrywczy jako historyk, pisał jednak stylem przyciężkim. Ale za jedno zdanie, za wolność naszą i waszą, powinien otrzymać tytuł pierwszego copywritera wśród rewolucjonistów. Ponad przeciętnie uzdolnieni dziesięciolatkowie, kolekcjonerzy map i owadów, mimochodem opanowujący liczne języki, często stają się poważnymi naukowcami. Ich rodzice są zachwyceni posiadaniem cudownego dziecka, choć są i tacy, którzy cenią przez zęby słówko nerd. Do Lelewela pasowałyby oba te określenia. Wątły jako dziecko, sztukę chodzenia opanował ponoć w 4 roku życia. Już jako kilkulatek chłonął wszelką wiedzę i spisywał własną encyklopedię. Przez większość czasu kształcił się jako ekstern. Rozwiązanie to 200 lat temu było znacznie bardziej popularne w edukacji niż dziś, ale Lelewel był i tu przypadkiem szczególnym. Nawet tytuł doktorski otrzymał zaocznie od Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1820. Miał już za sobą pierwszy cykl wykładów z historii powszechnej wygłoszonych w roku 1815 w Wilnie, próby pracy w strukturach administracyjnych Księstwa Warszawskiego i posadę bibliotekarza na restytuowanym Uniwersytecie Warszawskim. Tę ostatnią wykorzystał zresztą do tworzenia fundamentów polskiej bibliografii. Dopiero w roku 1821 otrzymuje nominację na katedrę historii na Uniwersytecie w Wilnie. Na wykładzie inauguracyjnym gromadzi rzecz niespotykana 1500 osób. Tych kilka powyższych zdań udało się napisać tak, jakbyśmy mieli do czynienia ze wzlotem kariery obiecującego humanisty z początków XIX wieku, pisze dr Wojciech Stanisławski. Dużo talentów, poszukiwanie oparcia w 3 miastach akademickich, co w tym dziwnego? Tyle, że te 3 miasta leżą w 3, a właściwie w 4 różnych państwach. Młodość Lelewela upływa bowiem w pierwszym ćwierćwieczu po ostatecznym podzieleniu w 1795 roku ziem Rzeczypospolitej między 3 sąsiadujące z nią potęgi – Prusy, Austrię i Rosję. To oznacza, że Warszawa, w której Lelewel w roku 1811 próbował sił jako sekretarz w Ministerium Spraw Wewnętrznych, była stolicą powołanego przez Napoleona i satelickiego wobec Francji Księstwa Warszawskiego. Ta Warszawa, w której 7 lat później porządkował zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej, to już stolica Królestwa Polskiego. Państwa stworzonego na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego, autonomicznego, lecz połączonego osobą władcy z Rosją. Kraków, skąd przyszedł dla Lelewela doktorat, to stolica Rzeczypospolitej Krakowskiej, miniaturowego miasta państwa tkwiącego w szczelinie między Austrią a Rosją, któremu przyznano kruchą i wątpliwą niezależność na tymże Kongresie Wiedeńskim. Wreszcie Wilno, gdzie Lelewel przyjmowany jest ekstatycznie w roku 1821, dawna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jedno z pierwszych miast dawnej Rzeczypospolitej, od roku 1795 z kilkumiesięczną napoleońską przerwą pozostające pod panowaniem Rosji i obdarzone, jak na ironię, zaszczytem bycia stolicą guberni. Już to proste wyliczenie, nie uwzględniające wszystkich niuansów polityki międzynarodowej tego czasu, pokazuje, pod jakimi ciśnieniami przyszło działać Lelewelowi. Nie był typem polityka. Stronił od kuluarowych negocjacji, nie był sprawny w intrygach. Co więcej, jak się zdaje, wobec wielu publicznych wzruszeń zachowywał dystans na granicy obojętności. Nie angażował się uczuciowo po stronie Napoleona, można przeczytać w jego naukowym biogramie, choć zdanie nie oddaje, jak wielkim było to ewenementem wśród zaangażowanych politycznie Polaków w początku drugiej dekady XIX wieku. Naprawdę to fascynowała go sfragistyka, czyli dział historii zajmujący się badaniem pieczęci, ich znaczenia, prawnego, funkcji i formy. Także numizmatyka wczesnego średniowiecza i paleografia. Jego pierwsza publikacja z 1807 roku traktowała o Eddzie poetyckiej. Wykłady prowadził z metodologii badań historycznych. Fascynowały go nauki pomocnicze historii. Był nowatorem na skalę europejską, jeśli chodzi o historię historiografii. Wykorzystanie i interpretację danych kartograficznych i geograficznych, badał też krój czcionek starodruków i motywy na monetach. Zarazem odznaczał się niezależnością myślenia, odwagą i skłonnością do szerszej refleksji. Zastanawiając się nad kierunkiem rozwoju dziejów Polski, zwracał uwagę na zwiększanie się swobód kolejnych warstw i stanów społecznych, co określał mianem gminowładztwa. Do tego żywił romantyczny zachwyt nad wolnością jako wartością społeczną i tymi, którzy byli jej heroldami, bodaj w czasach starożytnych. Wszystko to wystarczyło, by politycy z nominacji Petersburga kontrolujący polskie życie społeczne i naukowe uznali go za osobę podejrzaną. Z obowiązków wykładowcy w Wilnie został Lelewel zwolniony w 1824 roku. Zawdzięczał to Nikołajowi Nowosilcowowi, prowadzącemu w tym mieście śledztwo przeciwko spiskom studenckim, zaufanemu współpracownikowi cara Aleksandra I i twórcy siatek policyjnych nadzorujących Polaków w Królestwie Polskim i w Imperium Rosyjskim. Osiadłszy w Warszawie, przez kilka lat utrzymuje się Lelewel jedynie z doraźnych stypendiów i honorariów, pracując nieprzerwanie. Do Rosjan nie żywił urazy. Liberałowie rosyjscy, na ile formacja taka mogła dojść do głosu w pierwszych latach panowania Mikołaja I, czytują go, cytują i zapraszają na członka kolejnych towarzystw naukowych. W Królestwie Polskim znacznie łatwiej jednak o demonstrowanie sympatii liberalnych. Joachim Lelewel w roku 1828 zostaje posłem na Sejm Królestwa Polskiego, gdzie związany z tak zwanym stronnictwem Kaliszan opowiada się za wolnością prasy, jawnością obrad sejmowych, liberalizacją prawa rodzinnego. Do dziś trwają spory, jak głęboko tkwił w różnego rodzaju spiskach i konspiracjach. Od wolnomularstwa, które w Królestwie Polskim rychło przybrało charakter wywrotowy, po spiski karbonariuszy. Badania na źródłach wskazują jednak, że raczej sympatyzował z tymi strukturami niż angażował się w nie głęboko. Młodych wychowanych na Schillerze mniej jednak interesowała jego historyczna paralela Polski z Hiszpanią. Pierwszy w polskiej historiografii przykład komparatystyki sensu stricto, bardziej jego wizja greckich i rzymskich tyranobójców. To polityka stukała do jego drzwi, nieodwrotnie. W sposób decydujący zastukała 21 listopada 1830 roku, na 8 dni przed wybuchem zrywu skierowanego przeciw władzy namiestnika Rosji w Warszawie. Młodzi oficerowie dość już mają aresztowań, cenzury, dziesiątków sprzecznych z konstytucją Królestwa Polskiego posunięć brata Mikołaja I, czyli wielkiego księcia Konstantego, sprawującego w Królestwie Polskim rządy silnej ręki. Wieczorem historyka odwiedza stojący na czele sprzysiężenia oficerów Piotr Wysocki z dwoma towarzyszami. Lelewel, przejęty ciężką chorobą ojca, oderwany od pisania, udziela odpowiedzi ogólnikowych. Tak, on sam poprzez zryw na pewno, a i za Sejm, w którym zasiada, gwarantuje. Przez zryw rozumie zresztą raczej obalenie rządów Konstantego niż wojnę z Rosją na pełną skalę. Kiedy w żałobie po śmierci ojca pojawi się w kuluarach Sejmu 9 dni później, przekona się, jak wiele się dokonało. Ile szans zostało zmarnowanych. 29 listopada oficerowie przejęli władzę w mieście, po czym przekazali ją w ręce polskiej elity politycznej królestwa. Ta, świadoma potęgi Petersburga, niechętna rozpalonym głowom młodzików, waha się, czy rozpocząć walkę zbrojną i jakie postawić sobie cele. Lelewel zarówno emocjonalnie, jak pokoleniowo znajduje się między tymi dwoma środowiskami. Dostrzega potrzebę rewolucji socjalnej, przez co rozumie ulepszenie stanu wszystkich klas narodu. Najpierw jednak chce zagwarantowania niepodległości. W oczach starców w rządzie jest demagogiem, w oczach oficerów autorytetem. Temu drugiemu faktowi zawdzięcza powołanie do rządu na podrzędne w warunkach insurekcji stanowisko PO ministra wyznań i oświecenia. Nie ma wystarczających wpływów, żeby decydować o kierunku działań czy o decyzjach strategicznych, gdy rozpocznie się na dużą skalę wojna polsko-rosyjska. Jako dorastający w epoce romantyzmu, a zarazem wychowawca poetów, którzy pisać będą w tym duchu, sprawdza się w słowie. To jego autorstwa było hasło „Za waszą wolność i naszą”, skierowane do rosyjskich żołnierzy idących na Warszawę. Za waszą wolność i naszą walczymy. Taki był sens hasła wyszywanego w dwóch językach na sztandarach. Można powątpiewać, pisze dr Stanisławski, czy przekonywało ono rosyjskich soldatów mobilizowanych do walki półniewolniczą dyscypliną i najczęściej niepiśmiennych. Pozostało jednak w polskiej tradycji. Przez kolejne pół wieku wznoszone było w kolejnych insurekcjach na terenie całej Europy, wszędzie tam, gdzie Polacy angażowali się w walkę przeciw lokalnym tyranom, przekonani, że wzrost wolności w Europie musi doprowadzić do wolności również na ziemiach polskich. A i później to zdanie, jedno ze świetniejszych wśród polskich skrzydlatych słów, odzywało się amarantowym echem. Na razie jednak powstanie listopadowe upadało. Pod naciskiem kolejnych rosyjskich ofensyw wobec pruskiej i austriackiej blokady granic i transportów broni. Lelewel opuścił Warszawę 8 września 1831 roku, uchodząc wraz z całym rządem przed rosyjskim oblężeniem. Po drodze w miasteczku Zakroczym otrzymał, to już puste gesty, pełną nominację ministerialną. Sam na ostatnim posiedzeniu Sejmu zdobył się na gest nierównie bardziej znaczący. Postulował ustanowienie nowego odznaczenia – Gwiazdy Wytrwałości. Dla Polaków, którzy pozostając na ziemiach Królestwa, trwać będą w oporze przeciw zaborcom. Odznaczenie nie zostało ustanowione, chociaż przez kolejne lata nie zabrakłoby dam i kawalerów godnych tej nominacji. Kolejnych 30 lat jego życia to jakby powrót do dwóch nakreślonych wyżej kolein, równoległego życia politycznego i nierównie bardziej intensywnego naukowego. W tym pierwszym odnosił, jak każdy polityk emigracyjny, zmienne, coraz mniejsze sukcesy. Do tych niepowodzeń przyczyniała się zapewne i jego osobowość, brak talentu do działania publicznego na dużą skalę, także sytuacja w Europie. Polska sytuacja wobec Solidarności Trzech Państw Zaborczych wydawała się beznadziejna. Lelewel tworzy jeden z kilku konkurujących wśród emigrantów komitetów politycznych. Opowiada się za sięgnięciem po kartę rewolucji społecznej na ziemiach polskich i w całej Europie Środkowej. Ta działalność rychło zaniepokoi władze Francji, które deportują go do bezpiecznej, mieszczańskiej, położonej trochę na uboczu wydarzeń, choć ciągle w sercu Europy, Belgii. Stamtąd Lelewel prowadzić będzie obfitą korespondencję, będzie inspirować kolejnych emisariuszy do kraju, wspierać komitety rewolucyjne i radykałów na całym kontynencie. Nigdy jednak nie osiągnie natychmiastowego sukcesu. W dwóch pokojach, mieszkając w pojedynkę, odmawiając nie tylko stypendiów, lecz i płatnych posad naukowych, pisał niezmordowanie o wszystkim, co historyczne. Od średniowiecznych arabskich opisów innych krajów po monety Merowingów. Cecha charakterystyczna cudownych dzieci. Z młodzieńca w fantazyjnie zawiązanej chuście na szyi i z bujnymi bokobrodami, tak przedstawiają go rysunki z lat 20., błyskawicznie przeistoczył się w starca. Zaniedbanego, okrytego dziwnymi narzutkami, bezustannie palącego fajkę. Tyle, że do tego starca pielgrzymować będą wysłannicy z wszystkich trzech zaborów, zderzając się w drzwiach z brytyjskimi i francuskimi mediewistami. Numizmatyka wieku średniego, wydana w 1835 po francusku, okazała się większym sukcesem niż uruchamiana w tym samym roku przy wsparciu Lelewela wyprawa na ziemię polskie emisariuszy przekradających się z zamiarem agitacji. Geografia wieku średniego, która ukazała się kilkanaście lat później, też po francusku, chętniej była czytana na uczelniach europejskich niż manifesty Wiosny Ludów. Trzymał w ręku nici korespondencji i spisków, ale nie zdołał utkać z nich nic równie porywającego jak tamte sztandary, po polsku i po rosyjsku głoszące wolność naszą i waszą. Rozmawiał o nich jeszcze w 1855 roku z Aleksandrem Hercenem, przywódcą liberalnej emigracji rosyjskiej. W międzyczasie porządkował rozpełzające się wszędzie notatki i przekazywał je do bibliotek. Czekał na lato ludów. Zmarł, zanim ono nadeszło. 29 maja 1861 roku w paryskiej lecznicy doktora Dubois. Na ziemiach polskich, zwłaszcza tych pod panowaniem rosyjskim, gdzie właśnie po śmierci cara Mikołaja wzbierały nadzieje i emocje przed kolejnym powstaniem, organizowano liczne akademie i nabożeństwa żałobne. W Paryżu tylko kolejny polski grób na cmentarzu Montmartre. Nad grobem przemówił Ludnik Wałowski, polski emigrant od lat robiący karierę w bankowości francuskiej. Chcąc demokratycznej wymowy, organizatorzy pogrzebu doprosili do grona przemawiających nad grobem paryskiego robotnika i rabina, chociaż Lelewel z jedną ani z drugą sferą nie miał wiele wspólnego. Zostało po nim 100 kilkadziesiąt tomów prac i kolekcja średniowiecznych map, przekazana dziwnymi kolejami losu do Wilna i katalogowana jeszcze przez sowieckich inwentaryzatorów. Do tego zaszczyt cokolwiek pachnący oksymoronem, najbardziej klasycyzujący wiersz napisany przez najbardziej romantycznego poetę polskiego. Tak bowiem trzeba określić dłuższy poemat do Joachima Lelewela, napisany w roku 1822 przez Adama Mickiewicza na wiadomość, że ten profesor historii wznowił wykłady. Długi wywód 13-zgłoskowcem ukazuje pochód wolności przez kraje. I do tego tych 5 słów za wolność naszą i waszą. Na wypadek, gdyby pochód ten się opóźniał, kończy dr Wojciech Stanisławski. Zapowiadana odrobina humoru to scenka pod tytułem Przekupka, pochodząca z wydawanego we Lwowie pisma Dzwonek, z jednego z numerów, który ukazał się z datą 21 listopada 1863 roku. Nazwiska autora tam nie podano, ale ja nazwiska od twórców mogę podać jak najbardziej. To Marta Kupiec i Krzysztof Popiołek z londyńskiego teatru Scena 419.
Pani Cebulewicz, jak pani na imię?
Co, panie sędzio? Jak mi na imię? Jeszcze mi się nikt o to nie pytał. Jestem sobie poczciwa kobieta. 12 lat tu już w mieście mieszkam, a jeszcze nikt mi się o to nie pytał. Przypominam sobie bardzo dobrze, kiedym tu się sprowadziła.
Ale ja się pytam, jak pani na imię?
A ja panu sędziemu powtarzam, że mi się nikt jeszcze o to nie pytał, bom była zawsze poczciwa od samej młodości. I poszłam za mąż i byłam poczciwą, i owdowiałam i jestem poczciwa. A jeżeli mnie nie wiara, to niech powie pani Cierlicka albo pani Pytalska. One mnie dobrze znają.
Ale zamknij pani buzię i powie, jak ci na imię.
Ja mam zamknąć buzię? I co panu sędziemu moja buzia zrobiła? Kto zaś widział tak przychodzić grubo poczciwej kobiecie jak ja? Jeszcze mi tego nikt nie powiedział.
Czy pani powie, jak jej na imię, czy nie?
Co mam powiedzieć?
Swoje imię.
Czy pan sędzia myśli, że ja bez imienia? O mój panie, co się w tej głowie roi? Ja mam tak samo imię jak każdy inny i nie potrzebuję się wcale mojego imienia wstydzić.
A więc pani je powiedz.
Naturalnie, że nie potrzebuję się go wstydzić, bo mnie zawiniła. Tak, tak, Dorotko, nie potrzebujesz wcale się swojego imienia wstydzić.
Więc pani na imię Dorota.
A co komu do tego, że mnie na imię Dorota? Czy to Dorota brzydkie jest imię? Ale Dosia piękniejsze, bo mój mąż nieboszczyk, odpuść mu, panie, wszystkie grzechy, tak mi zawsze mówił.
Przeto słuchaj, pani Doroto Cebulewicz. Pani tu jesteś oskarżona, że wczoraj na wieczór tak się upiła, iż leżałaś w rynsztoku, a potem hałasowałaś na ulicy i zawadzałaś u wszystkich przechodzących ludzi.
Jeślim się upiła, panie sędzio, tom się upiła za swe własne pieniądze. Nikt mi nie da darmo 3 groszy. Ciężko mi przychodzi zapracować uczciwie na kawałek chleba. A co komu do tego, żem się upiła? Co komu do tego? Niech każdy swojego nosa patrzy, a nie wtrąca się do niej. Wielka sztuka, żem się upiła.
Ale nocne hałasy karzą się 10 dniami więzienia. I ja też skazuję panią Dorotę Cebulewicz na 10 dni więzienia. Dozorca, odprowadźcie ją.
To już prawie koniec dzisiejszego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Rzechowscy. Na zakończenie Trawa. Wiersz Juliana Tuwima z muzyką Jacka Majewskiego z London. Śpiewa kompozytor. My już teraz dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Mi się do czoła, żeby myślą nie było ani mnie, ani pola. Żebym ja się uzielił, przekwiecił do rdzenia kości i już się nie oddzielił słowami od twej świeżości. Tobie i sobie jednym imieniem mówił, albo obojgu trawa, albo obojgu tuwim.
Zapraszamy do reklamy.